Dzisiaj jest podsumowanie wszystkich kateches na temat ojca wiary Abrahama. I byłoby dobrze, żeby święty Abraham razem z Sarą i Izaaką tutaj obok mnie byli, żebym ja mógł z nimi przeprowadzić wywiad, żeby oni coś tutaj powiedzieli, bo oni tam z perspektywy wieczności nieba, oglądając płodność swego pójścia za wiarą, mogli nam dużo ciekawych rzeczy opowiedzieć. No, ale z konieczności będę tylko wewnętrznie słuchał Abrahama, stawiał mu pytanie i sam odpowiadał. Bardzo często i w Piśmie Świętym pada takie stwierdzenie, żebyście mieli wiarę Abrahama, żebyście mieli czyny Abrahama. Mówił o tym Jan Chrzciciel, no i sam Pan Jezus. I staram się odpowiedzieć na to pytanie, co należy rozumieć przez wiarę Abrahama i czyny Abrahama. Przede wszystkim święty Abraham by nam powiedział, że wam to jest dobrze i z wiarą, i z wiernością Boga. Wy jesteście o wiele lepszej sytuacji niż ja byłem. Bo jak ja swoją przygodę zaczynałem z Bogiem, a Bóg ze mną, nie było w ogóle jeszcze Pisma Świętego. No i nie dziwcie się, że tak potykałem się. Nie było jeszcze Pisma Świętego. Nie było jeszcze tego światła na życie ludzkie, które wy macie. Światło zanotowane jako doświadczenie wiary tylu pokoleń. Nie pierwszy Bóg wystawiał na próbę. I nie każdą próbę zdałem na bardzo dobrze. Co bym wam mógł powiedzieć? Moje życie, nasze życie z Sarą dzieli się na dwie części. Przed ingerencją Boga, przed rokiem moim 75, a Sary 65, przed ingerencją Boga Jahwe. Przez Boga Jahwe trzeba rozumieć tego, który naprawdę jest. W tym sensie, że innych bogów nie ma, jak tylko ten, który przyszedł do człowieka w imię jego dobra, chcąc jego dobra. Będę używał słowa Jahwe, mimo że ono się narodzi dopiero w momencie powołania Mojżesza, do czego wnet zresztą dojdziemy. Przed rokiem 75, 65 Sary czuliśmy się odrzuceni, przeklęci przed świat bogów. Ogromnie nasze życie było ukrzyżowane. Ogromne ukrzyżowanie, ogromnie ukrzyżowane. Ciągła udręka, czy w ogóle jest sens pracować. To też w momencie ingerencji Boga Jahwe, tego mego powołania, które oczywiście referowałem Sarze, w tym tunelu ciemności takie światełko, ale bardzo daleko światełko. Idź, wyjdźcie z domu swego ojca, swego rodu, plemienia, wyjdźcie i idźcie do kraju, który ci ukaże. W tunelu ciemności światełko. I trudno było nie pójść, bo te obietnice były oszałamiające. Te obietnice były niezwykłe, że jeżeli pójdziemy, to uczynię bowiem z ciebie wielki naród. Ja tylko jednego chłopaka chciałem, a tu Pan był mój wielki naród. Będę ci błogosławny. Dotąd nasze życie było przeklęte, bez błogosławień. Twoje imię rozsławi, staniesz się błogosławieństwem innych narodów. No jakżeż tutaj nie pójść, nie wyjść z tej nocy bez nadziei i nie pójść za tym promykiem, za tym światłem w tunelu. Z czasem okazało się, że zaczęliśmy rozumieć, że przez tę nieobecność do 75 roku życia to Bóg sobie robił w naszym małżeństwie miejsce dla siebie. Robił sobie miejsce na swoje plany względem nas. Z czasem okazało się, że zabrał nam takie małe, przeciętne ludzkie szczęście, ale nam by to wystarczyło. Zabrał. Cierpieliśmy. Czuliśmy się w tamtym świecie ostatni, a w tym powołaniu, zwiastowaniu wychodziliśmy jako pierwsi z tego ostatniego miejsca. I zwiastowanie mówiło o tym, że i my będziemy szczęśliwi, i inne narody, a później z tego, co zrozumieliśmy na końcu, co dzisiaj przez całe wieki w niebie rozumiemy, że też chodziło o to, żeby Bóg Ojciec, Stwórca, który miał dzieci z płodności ludzkiej, tylko to nie były Jego dzieci, tylko dzieci demona po grzechu pierworodnym. Inaczej mówiąc, że w naszej parze Bóg zainaugurował leczenie świata z grzechu pierworodnego. Przez grzech pierworodny człowiek tak wewnętrznie umarł, że Bóg odszedł, przyszedł inny duch, zły doradca. I rodziły się dzieci, ale nie dla Boga, ponieważ umarł w człowieku ten receptor odbioru Boga. Jakby się, gdy porówna człowieka do radia, to już tam pewne fale zanikły i mimo, że tam są cud melodie, już tam niestety tylko skrzypiało. Nic tam. Człowiek już nie mógł się przytwierdzić wewnętrznie do Boga, do tego podłoża. W związku z tym zaczął szukać w imię własnych planów dla siebie szczęścia, dla swojego potomstwa. A więc, żeby się czuć bezpiecznie, wyjść z lęku o swoje życie, no to trzeba coś mieć. Jak najwięcej owieczek, wołów, wielbłądów mieć. Bo jak się ma, to i ludzie się liczą z człowiekiem. Ma się ten prestiż, no ten to ma. No i wtedy się coś może. Niech ktoś podskoczy, no niech podskoczy, no niech podskoczy. To mam tylu sług, niewolników, że już drugi raz nie podskoczy. No i taki zaistniał świat, przede wszystkim świat lęku. Każdy człowiek bał się o siebie, zwłaszcza jeżeli miał rodzinę, lęku. Grzech pierworodny wyprodukował lęk w głębinach wnętrza ludzkiego. Kto go wyprodukował? Wyprodukował go anioł. Anioł, którego my nazywamy szatanem, a jego można krótko zdefiniować. To jest anioł, który boi się Boga. Ma lęk oddać swoje życie na służbę mądrości, miłości swego Stwórcy Boga. Bo Bóg powiedział: siłą nie będę brał waszego życia, wasza misja jest taka i taka, ale to będzie was kosztować. To przede wszystkim będzie kosztować was, jesteście wspaniali, ale będzie was to kosztować pokorę. Będziecie musieli być pokorni. Bo nawet gdyby żadne zło nie zaistniało w łonie tych istot ludzkich, to jednak mój syn by przyszedł do nich w Maryi. A ponieważ ona byłaby matką Syna Człowieczego, to wy wszyscy aniołowie będziecie musieli ją uznać za wyższą od siebie. Tak jak zresztą teraz po dokonaniu zbawienia, próba naszej wiary polega na tym, że my o tyle się zbawimy, o ile będziemy służyć ostatnim, najmniejszym. Cokolwiek drugiemuście uczynili, toście mnie uczynili. O ile będziemy wychodzić z egoizmu, z tego kokonu własnego, prywatnego szczęścia i służyli nie tym wielkim. Bardzo maleńko chwała bym miała, bym tego superiorowi służył. Muszę służyć tym, których mi opatrzność daje najmniejszym. Próba po dziś dzień naszej wiary, jak powie Ewangelia Mateusza, ten kwestionariusz sądu ostatecznego polega na służbie najmniejszym. Dlatego będziecie mieli, słuchali jutro w Ewangelii Mateusza na trzecią niedzielę Adwentu, Jan Chrzciciel był największy z niewiast, ale najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy niż on. O co to chodzi? To będzie służył mojej miłości z krzyża, gdzie ja do końca każdej ludzkiej istocie jestem bezgranicznie oddany. Będzie mały tak jak ja, w Jan Bóg będzie większy od Jana, bo Jan nie będzie miał szans, że tak powiem, uczestniczyć w krzyżu. A wy, owszem, będzie to Kościół też męczenników. Będzie większy niż on. Będziecie mieli szansę, że ja przez miłość krzyża was zamieszkam i wasze życie wezmę jako swoje za zbawienie świata. Teraz my, ja, Abraham, Sara i Izak, wiemy, że w naszej historii zacząłeś leczyć świat z tego zła, które zaistniał w pierwszej parze ludzkiej Adama i Ewy. Zainaugurowałeś leczenie. Zabrałeś nam płodność fizyczną, żeby dając nam swoje słowo, powiedzieć: to słowo jest płodne. Przyjmij, żyj tym słowem, idź za tym słowem, a ja w tobie zacznę płodzić dzieci, które będą szczęśliwe, płodne na zle Boga prawdziwego, będą szczęśliwe, bo będą pożądane w otoczeniu, bo otoczeniu będą błogosławione, ale będą szczęśliwe, bo i Bóg będzie szczęśliwy dzięki. Stworzenie, liche, nędzne stworzenie sprawi, że Bóg Ojciec sobie będzie tańczył za nią. Będzie szczęśliwy. No mam wreszcie dzieci. Moje dzieci wracają do mnie. Mam taką książeczkę objawienia Boga Ojca, takiej tej włoskiej zakonnicy. I tam jest ikona niby wykonana według wskazówek Boga Ojca. Muszę wam powiedzieć, że mi się nie podoba. Za co Boga Ojca przeprosiłem serdecznie. Ale powiedziałem mu szczerze, szczerze ci mówię, Boże Ojcze, ona mi się nie podoba, ta ikona. Dlaczego? Bo to jest taki młodzieniec. Ja mówię, wiesz, bądź tak dobry, bądź starcem dla nas. No, siwą brodą. No to wtedy jest się gdzie przytulić. No w każdym razie, teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że Bóg, uzdaniając nas do płodności duchowej, do tego, że będzie miał dzieci w niebie, ludzi w niebie jako swoje dzieci, my możemy uszczęśliwiać Boga Ojca. I zaczęło się to wszystko w Abrahamie. Bóg to wiedział, dlatego tak wszystko wybaczył Abrahamowi i Sarze, że mu pomagali tak niepotrzebnie, płodząc Izmaela. Wiesz, to z tego powodu potomstwo Abrahama po dziś dzień cierpi. I on to też widzi z nieba. Nikt z Arabami się nie jest w stanie dogadać. I dzisiaj jesteśmy my prowadzeni, leczeni z tajemnicy grzechu pierworodnego, z tej wewnętrznej śmierci, w sposób podobny. Bóg nam mówi, jesteś, organizowałeś sobie taki kokon własnego małego szczęścia, dobrobytu, znaczenia, sławy. Studiowałeś, pilnie uczyłeś, dbałeś o swoją kondycję. A co by w ogóle cię zabrał to ludzkie małe szczęście, żebyś ty zaczął się słuchać, pójść tak jak Abraham za moją obietnicą, za moim słowem i w końcu tak jak Abraham na górze Moria oddał siebie i Izaaka mnie do końca. Ja im pokazałem, że to jest irracjonalny lęk przede mną. I tylko niczego nie mnie nie dodacie, ale chodzi o to, że z waszego życia musiał odejść duch lęku, szatan. I wy już całkowicie od tego momentu schodząc z góry Moria do mnieście należeli. Duch lęku. Ja w was zamieszkałem i odtąd Abrahamie staje się ojcem wiary, a Izaak był zapowiedzią mego Syna Jezusa Chrystusa. Ja też obserwuję was ludzi i tak się zastanawiam, komu by to można odebrać małe ludzkie szczęście, żeby otworzył się na moje plany, na to, że, żeby inni dzięki niemu byli zbawiani, żeby dzięki niemu pełniej było w niebie. I dlatego Abraham by nam powiedział tak: przede wszystkim bądźcie pokorni w stosunku do tego, co Bóg czyni z waszą historią. Bądźcie pokorni. A pokornie akceptuję. Nie rozumiem. Nie rozumiem tej miłości. Wygląda na to, że nie ma nic wspólnego z twoją miłością. Ale ja to akceptuję. Ja to akceptuję. Ja cię wielbię. Ty wiesz, co robisz. I właśnie tego zaczął Bóg Ojciec uczyć wszystkie narody na naszym przykładzie, na przykładzie naszego życia. Wyjdź, wyjdź i idź za Słowem. Dzisiaj jest aktualne, wyjdź z tego małego, prywatnego szczęścia, idź za tym, co ja Ci w życiu daję, a ja sprawię, że nie Twój mały plan ludzki da Ci szczęście, ale mój Boży wielki plan, w którym ja, Bóg Ojciec, będę miał coraz pełniejsze niebo, a Ty pełniejsze serce, bo tak prawdę mówiąc, szczęśliwym można być wtedy, kiedy się tylko innych uszczęśliwia. Wczoraj mówiliśmy o tym, że Bóg pokazał empirycznie Abrahamowi lęk Twój i w ostatniej fazie lęk Izaaka jest irracjonalny. Boga się bać, nie oddać Bogu, nie zaakceptować historii, nie pójść za nim do końca, to jest irracjonalne. W związku z tym trzeba, żebyście wyszli z ciemności ludzkiego myślenia o swoim ludzkim szczęściu, które i tak ktoś tam przytyknie i się rozsypie i kubka popiołu zostanie. Całych trudów, kubka popiołu. Przyjdzie wiatr, rozleci się i już po całej wielkiej wyjdzie z ciemności egoizmu, pychy, marzeń ludzkich. Wyjdźcie z bezpłodnego życia. Pójdźcie za księgami świętymi, drogą wiary. Będziecie wchodzić w coraz większe światło. Zauważycie, że wasze życie jest płodne. Nie powtarzajcie dramatu Izraela. Pamiętacie, że Jezus podczas ostatniej podróży do Jerozolimy, gdy wychodził z Jerycha, niewidomy, jak się dowiedział, pytał, co to za tłum ludzi. A nauczyciel z Nazaretu idzie na Paschę. Jak nie zaczął wrzeszczeć? Jezusie, Synu Dawida, ulituj się, uciszali go. A on jeszcze głośni. Jest wreszcie Jezus stanął, przyprowadźcie go tu. Co chcesz, bym ci, Panie, żebym przejrzał. No to przejrzał. Poszedł za nim i zobaczył straszną rzecz. Jak irracjonalny jest lęk ludzi w Jerozolimie, arcykapłanów i uczonych w Piśmie, bo się boją wejść w program Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. Irracjonalny. Jak irracjonalnie działają, że Go chcą unieszkodliwić. No on zmartwychwstał, przerażony. Ile irracjonalności jest w życiu ludzkim? W tym świecie, który nie chce się interesować Pismem Świętym, no bo to będzie mi przeszkadzać. Diabelski irracjonalny lęk. Ile tego jest przez całe stulecia i dzisiaj nie chcę wyjść z ciemności, nie chcę wyjść z bezpłodności, bo ojciec ma coraz mniej dzieci. Opowiadałem wam swego czasu, dziś przypomnę, podsumowując historię Abrahama, o tym, że przede wszystkim musimy piętnować w sobie irracjonalny lęk, bo to jest dzieło złego ducha. Chodzić światło, wychodzić z bezpłodności, pozwalać, żeby Jezus moje życie do końca brał za zbawienie świata. Wtedy i my będziemy mieli życie, inni, Bóg Ojciec będzie miał pełniejsze niebo. Nie mogłem sobie poradzić ze zrozumieniem i wiedziałem, że to było mnie tylko dane, to przeżycie. Ja skończyłem pracę w Warszawie jako duszpasterz akademicki. Przeniesiono mnie do Gdańska. No i wyraziłem zgodę, żeby na Gubałówce, na Sianokosach było moje duszpasterstwo chętni. I z Warszawy, no i z Gdańska Wrzeszcza. Z Gdańska Wrzeszcza już ze mną przyjechali, byli, a ja pojechałem, bo dali mi znać, że tym autobusem jedzie Warszawa. Myślę sobie, taki niepokój sobie miałem. Co to będzie, jak to? No i wtedy, kiedy czekałem, miałem takie przeżycie, Bóg to dał, że ze trzy autobusy przyjechały na dworzec autobusowy w Zakopanem. No i ci ludzie, tłum tych ludzi, mężczyzn, kobiet, przechodził przez peron tam, przez ten dworzec. I szedł jakiś bardzo wysoki pan, mając na takich nosidełkach jakieś dziecko, tu walizki w rękach, taka maleńka dziewczyna między 2 a 3 latka. Takie to maleństwo tam się. A tatuś wysoki, zaraz po raz patrzyła do góry, czy to są nogi tatusia. I dopiero leciała za tym. Tatuś od czasu do czasu się oczywiście oglądał. Mówił, uważaj, trzymaj się mnie. A i tak w pewnym momencie zgęstniało, że ta dziewczynka pogubiła się, która nogi tatusia. Nogi różnych chłopów. I coraz zadziej. No ale patrz, no nie ma tatusia. Patrz, to nie. Ja to wszystko obserwuję. No i cała spanikowana zaczęła gryźć palce w ustach i tak jęczeć, tatusiu, rozmawiać. Tu chcę lecieć, nie, to nie ten. Tu. A coraz mniej ludzi na peronie. No i sobie powiedziałem, nie bądź taki koszą i idź na ratunek tej dziewczynce. No i podszedłem się, pytam, co się stało, tatusia zgubiłeś. Ona nie była, tak była przerażona, umierająca z przerażenia, że ta popatrzyła na mnie nieprzytomnie. Tak. Ja mówię, zostań tu ze mną, bo tatuś zauważy, że cię nie ma i zaraz tu przyjdzie. Bardzo racjonalnie pomyślałem. Ale ona była tak przerażona, że chyba to do niej nie dotarło. I chciała biec to tu, to tam. Tak. Więc ja ją lekko przetrzymywałem, że tak powiem, dyskretnie. I widzę, jak tam na drugą stronę, na drugiej stronie już jest mężczyzna taki wysoki z dzieckiem właśnie tego i z jakimiś bagażami. On wleciał jak gdyby na ostatnich światłach i jeszcze dotarł tam. Jak on dotarł do krawężnika, kawalkada samochodów ruszyła. Ale on obejrzał się i widzi tej córeczki nie ma. Małej i przerażony. Ona może być między podkołami tych samochodów. I nie patrząc na to, że tu ma inne dziecko, podniósł, wziął bagaż do jednej ręki, podniósł tę rękę i między samochody ruszył, wstrzymując tak rękę, a tu klaksony ryczą na niego. I biegnie, ale ja nic nie powiedziałem, żeby ona nie ruszyła w kierunku tatusia pod te samochody. Ja mówię, zaraz będzie tatuś. O, widzę, że zaraz będzie tatuś. A jak już tatuś dochodził, dolatywał do dworca, ja mówię, to ten tatuś mówi, o i tak. No i oczywiście ruszyła, ale tatuś już był na chodniku przed peronem, rzuciła się w jego ramiona, on ją objął, ale zauważyłem, że ona z tego stresu, jej ciało całe drżało, cała dygotała. Przerażenie, że zgubiła tatusia. Na niej wiele się moja interwencja zdała, a może rzeczywiście gdzieś tam nie poleciała, albo po prostu gdyby zauważyła, to by poleciała mi pod samochody. W każdym razie sobie pytałem się, po co ty mi dałeś to, żebym ja to zauważył. I całe lata do tego wracam i teraz właśnie w związku z Abrahamem, z tym lękiem, myślę, że to już jest pełna informacja dla mnie, że nawet tamtej dziewczynce, która wiedziała, że tatuś ją kocha, jednak ta tajemnica grzechu pierworodnego była. Bo ona właściwie na dobrą sprawę, tak sobie myślałem, ona powinna usiąść na środku tego peronu, dworca, no zacząć się bawić. A co to dalej dziecko się bawi? Czekam na tatusia, bo się zgubiła. Tak powinna mówić. Czekam na tatusia, bo się zgubiłam. Tatuś na pewno przyjdzie. Zgubiłaś się? No zgubiłam się. Trzeba szukać tatusia może. Nie, nie trzeba, bo tatuś mnie znajdzie. Tak powinna, używając daru rozumu. No ale była dzieckiem. Dzieckiem tylko emocji. Niepotrzebne cierpienie dziecka. Zupełnie niepotrzebne cierpienie. I Bóg poprzez to przeżycie na górze Moria, Abrahamowi dane, mówi, widzisz, Abrahamie, po co tyle cierpienia? Po co? Pamiętaj odtąd, że każdy lęk przed tym, co ja robię z twoim życiem, jest irracjonalny. Że jest w was dużo cierpienia, które nie pochodzi ode mnie, tylko jest wytworem chorego pojęcia Boga Ojca. I na koniec jeszcze próba, próba Abrahama, żeby z niego wydobyć ten lęk i w miarę możliwości zabrać mu ten lęk, ale ten lęk będziemy obserwować u patriarchów. Próba nas idących za Jezusem już, za Jego światem, Jego słowa polega na tym, co odsłonił święty Paweł w swoich listach, w liście do Rzymian, najważniejszym liście. To jest próba tak zwanych rozwartych nożyc. Jestem taki, powinien być taki i dlatego poszedłem za Jezusem, wiedząc, że On sprawi, że te nożyce, jestem taki, powinien być taki, że te nożyce się zejdą razem i już będę taki, jaki powinien być. To będzie moim szczęściem. A tymczasem lata, stary Włoszyn idzie i nigdy tam ten krzyż głosi i tak dalej. I nie ma tego zwarcia. Jestem, a powinien. To jest nasza próba. Próba niezbawienia do końca. Po co ona jest? Żeby stale wypalać w nas rdze miłości własnej. Jestem lepszy. Jestem lepszy. No ten to ma taki zapaszek. Ten to człowiek, ten mój spróba, taki zapaszek, ten taki. No ja to jestem lepszy. Żeby, broń Boże, nigdy w życiu nikt z nas nie powiedział jestem lepszy. Tylko żebyśmy nie myśleli o sobie, tylko wiedzieli, że Jezus go kocha, Bóg Ojciec go w Jezusie kocha i ja mam pomóc jedynie, żeby ten współbrat, żeby to rozwarcie między jest taki, a powinien być taki, było coraz mniejsze. W każdym razie ta katecheza życia Abrahama ogromnie dużo mnie osobiście dała i najważniejsza rzecz, że odtąd będziemy śledzić w życiu patriarchów, w życiu narodu wybranego w Starym i Nowym Testamencie właśnie ten lęk irracjonalny przed pełnią oddania się Bogu. Dlaczego chrześcijanie nie są świętymi, tylko stają w połowie drogi. Że to jest tajemnica tego lęku, który jest od złego. Przeczytamy sobie teraz z listu do Galatów katechezę świętego Pawła o Abrahamie i kilka zdań i później Ewangelia.
Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Galatów. Bracia, powiedzcie mi wy, którzy chcecie żyć pod prawem, czy prawa tego nie rozumiecie? Przecież napisane jest, że Abraham miał dwóch synów. Jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten z niewolnicy urodził się tylko według ciała. Ten zaś z wolnej na skutek obietnicy. Wydarzenia te mają jeszcze sens alegoryczny. Niewiasty te wyobrażają dwa przymierza. Jedno zawarte pod górą Synaj rodzi ku niewoli, a wyobraża je Hagar. Synaj jest to góra w Arabii, a odpowiednikiem jej jest obecnie Jeruzalem. Ona bowiem wraz ze swoimi dziećmi trwa w niewoli. Natomiast górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką. Wszak napisane jest: Wesel się niepłodna, która nie rodziłaś. Wykrzykuj z radości, która nie znałaś bólów rodzenia. Bo więcej dzieci ma samotna niż ta, która żyje z mężem. Właśnie wy, bracia, jesteście jak Izak, dziećmi obietnicy. Ale jak wówczas ten, który się urodził tylko według ciała, prześladował tego, który się urodził według ducha, tak dzieje się i teraz. Co jednak mówi Pismo? Wypędź niewolnicę jej syna, bo nie będzie dziedziczyć syn niewolnicy razem z synem wolnej. Tak to, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej. Oto Słowo Boże.
Czyli mamy być dziećmi tej, która sobą zapowiadała Matkę Najświętszą, która całkowicie żyje Słowem Bożym, Panami Bożymi. Myśl jest taka praktyczna. Izmael został poczęty z pominięciem Słowa Bożego, z pominięciem woli Bożej, bez wspominięcia. Czyli wszystko, cokolwiek my w życiu robimy z pominięciem planów Bożych, zamiarów Bożych, to jest Izmael. To są czyny na poziomie poczęcia Izmaela. Kłopot, cierpienie, upokorzenie. Wszystko, cokolwiek ten świat robi z pominięciem Pisma Świętego, Słowa obietnicy, tylko jako własną inicjatywę, to jest na poziomie niewoli. I ten świat jest światem niewolników. Wszystko, co będziemy robić na poziomie Ksiąg Świętych, planów Bożych, to sprawi, że będziemy wolni wewnętrznie już tutaj na ziemi, nawet gdybyśmy byli żebrakami, bo już będziemy w niebie i niebo już będzie w naszych wnętrzach. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał tymi słowami: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni nazwani będą synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają, prześladują was, gdy z mego powodu kłamliwie mówią złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda jest wielka w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Oto słowo Pańskie. Wiadomo, że historia Abrahama jest jakby inauguracją Ewangelii Mateusza i to jest pierwsza mowa wielka, mowa z pięciu innych mów do potomstwa Abrahama. Gdy Mesjasz obiecany w Izraelu pojawił się w Izraelu, Izrael był martwy, niezainteresowany, jakkolwiek chcieli, żeby ich uzdrowił w sferze ciała. Jak Bóg ich pozyskuje, żeby im dać wiarę na poziomie Abrahama i później czyny na poziomie Abrahama? Po prostu Jezusem się interesują kaleki, głusi, opętani, chorzy, ludzie w sytuacji, w którym Bóg zabrał ich malutkie szczęście ludzkie. No to kiedy Jezus się pojawił, no to nie tylko z okolic, ale z innych ościennych jeszcze narodów, tłumy wszędzie. I właśnie te kalectwa, te nieszczęścia sprawiły, że nie tylko otrzymywali zdrowie ciała, ale kiełek wiary, światełko wiary. To tylko może zrobić Bóg. To jest Bóg. I tak rozpoczynała się w ich życiu wiara Abrahama, która ich prowadziła do zrozumienia krzyża i przyjęcia życia Bożego w zmartwychwstaniu. Przychodził Bóg Ojciec w tej modlitwie, której Jezus ich nauczył. My to nazywamy modlitwą Ojcze Nasz. Ty nigdy nie wiesz, co jest dobre, a co złe. Tak naprawdę. Tylko Bóg wie. Ty na wszystko mówisz. Amen. A Ojcu i Synu i Duchowi Świętemu,
tak jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.